cudowne, że przy całym tym mroku, smutku i grimdarku, bo przecież Warhammer, to samo słowo haszut ma być żartem i ma określać, ono ma to peje na kichanie. Ma to brzmieć na zasadzie haszut, haszut!
A psik,
na zdrowie.
A psik, na zdrowie.
Więc haszut, bless you. Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną najbardziej skamieniały Werner Gorder
oraz najbardziej okrutny Rupert Zewsi-Hojten.
Tak, a dzisiaj czas na nasz odcinek o haszucie, czyli krasnoludy chaosu powracają w wielkim stylu i oczywiście ich bóstwo przewodnie haszut, pan tyranii, ciemności, płomienia, trochę taki warhammerowy balrog, ale i nie tylko, i o nim dzisiaj chcemy troszeczkę więcej powiedzieć.
Bóstwo opiekuńcze krasnoludów chaosu, dziękuję, do widzenia, zamykam odcinek. To tyle. No, miło było was słyszeć.
Znaczy, po prawdzie też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że w lore jest jakoś dużo o nim więcej.
Znaczy, i nie jest dużo o nim dużo więcej, natomiast jak się zaczniesz w to wgryzać, to okazuje się, że można wyciągnąć wiele ciekawych informacji nie wprost. No bo przynajmniej to, co mi się rzuciło w oczy, to to, jak bardzo kult haszuta zrośnięty jest generalnie z całą strukturą władzy u Dawizar. No bo o samym haszucie wiadomo niewiele. O jego przykazaniach, rzeczach, które nakazuje i tak dalej, też wiadomo niewiele. Ale na podstawie tego, co wiemy o tym wszystkim, jak ta władza wygląda, to jednak o tym haszucie można coś powiedzieć. No i tak na przykład właściwie całe społeczeństwo krasnoludów chaosu jest zorganizowane wokół tego haszuta. Osoby, które są wybrańcami tego haszuta, otrzymały od niego dary, głównie ten właśnie dar magii i posługiwania się nią i łączenia jej z technologią, czyli właśnie kapłani czarnoksiężnicy krasnoludów chaosu. Każdy z nich tworzy jakby własną domenę w ramach tego społeczeństwa krasnoludów chaosu i to oni są najwyższą kastą rządzącą tym całym wielkim imperium. Co ciekawe, nie mają jednego głównego kapłana, tylko właśnie robią konklawę, wybierają coś, spotykają się, rozmawiają na ten temat, ale wszystko wokół tego kaszu to się kręci tam. Więc no, to jest dość ciekawe takie zrośnięcie jednocześnie i bóstwa, i państwa w jednej rzeczy.
Tak, zdecydowanie, bo o haszucie z informacji w podręcznikach mamy, że jest traktowany jako bóg chaosu, ewentualnie uważany za jednego z większych demonów chaosu. Więc prawda, to jest ta narracja o tym, że w sumie nie wiemy tak na dobrą sprawę, na ile ci bogowie chaosu są od siebie odrębni, na ile jest to rzeczywiście czwórka z różnymi wersjami potem większych demonów, czy może tego być trochę więcej, trochę mniej. W każdym razie z pewnością ten haszut bogiem chaosu jest jakby, bierze ze swoją siłę, no, z domeny chaosu. Wiemy też, że według krasnoludów chaosu, zanim one się stały krasnoludami chaosu, prawda, jak był wielki kataklizm, to według tych krasnoludów zostały one opuszczone przez swoje stare bóstwa opiekuńcze, przez przodków, i haszut był tym czymś, co im jakby zastąpiło właśnie stare bóstwa i pozwoliło im przetrwać.
W zamian oczywiście za oddanie, wyznawanie i krwawe ofiary.
To jest troszeczkę taka wersja też Mori z Władcy Pierścieni, że te krasnoludy dokopały się do czegoś, co nie do końca powinny, ale z racji, że była wielka wojna z chaosem, to jednak to, co odnalazły, dało im szansę na przetrwanie, bo opowiadając wcześniej o krasnoludach chaosu, mówiliśmy, jak bardzo jest to społeczeństwo takie postapokaliptyczne, które przetrwało różne dziwne, wielkie kataklizmy, które tak naprawdę zatarłyby większość innych społeczeństw, więc to ich przymierze z haszutem z jednej strony było też takie troszeczkę nieuniknione i jedynym sposobem na przetrwanie, no i oczywiście mocno zmieniło, zrobiło z nich te krasnoludy chaosu i rzeczywiście całe to społeczeństwo działa właśnie w oparciu o tego haszuta w sensie formalnym, religijnym. Jest to bardzo ze sobą nierozerwalne i o tym też mamy informacje w podręcznikach już tak bezpośrednio napisane, że ciężko teraz powiedzieć, gdzie kończą się krasnoludy chaosu, a zaczyna się haszut, bo to się tak bardzo przenika, że ciężko jest powiedzieć, co z krasnoludów chaosu wynika samo z nich, co wynika już z haszuta, gdzie to się przeplata, więc to na pewno jest dużo tego. Coś podobnego możemy uznać, że widzimy w wypadku skawenów i roga tego szczura, gdzie on też no, ma być jakimś tam bogiem chaosu, i te skaweny rzeczywiście też są strasznie z tym wszystkim połączone. Natomiast w skawenach widzimy dużo więcej różnorodności niż w wypadku krasnoludów chaosu, chociaż to może wynikać tylko z tego faktu, że skaweny po prostu przez wszystkie edycje doczekały się większej ilości podręczników, dodatków i opisów, więc gdyby krasnoludy chaosu kiedyś zyskały na popularności, to możliwe, że też byłyby różne twierdze i różne jakby sposoby ich opisywania. Co ciekawe, krasnoludy chaosu zawsze się cieszyły wielkim wzięciem wśród fanów, ale niezbyt wielkim wzięciem wśród twórców Warhammera, bo mieliśmy prawdę informację o nich w podręczniku armii chyba do 4. edycji Warhammera i dopiero potem w 8. edycji wyszło coś w takim dużym podręczniku kampanii do również Warhammera Battle. No, ale właśnie przy tym długim opisie i wstępie, to rzeczywiście o samym Haszucie właśnie dowiadujemy się na podstawie tego głównie, jak działa społeczeństwo krasnoludów chaosu, gdzie, jak ty wspomniałeś właśnie o tym błogosławieństwie magii, rzeczywiście krasnoludy chaosu oddane Haszutowi dysponują możliwościami magicznymi. To też jest ciekawe, że to jest magia, która z założenia też związana jest z technologią i ze zdolnościami inżynieryjnymi. Więc to nie jest tak, że są albo magowie, albo inżynierowie, tylko jakby to naukowe i inżynieryjne podejście idzie ręka w rękę właśnie z mocami od Haszuta i umiejętnością jeszcze tego magicznego dopełniania tego wszystkiego.
Demonologicznego, bo wiesz, nie bez powodu ta niższa warstwa kleru Haszuta nazywana jest kowalami demonów. W oryginale to jest Demonsmith.
Oczywiste nawiązanie oczywiście do krasnoludzkich kowali run. Zresztą sam, bo tak swoją drogą, lore magii Haszuta, do którego mamy dostęp, też nam może troszeczkę powiedzieć o tym, to co bóstwo reprezentuje, bo o ile mamy tam rzeczy związane z obrażeniami od ognia, bo Haszut też bardzo jest związany jakby z tym, z tą demoną magmy, lawy i tego typu rzeczy. Mamy tam zaklęcia, które wywołują w naszych sojusznikach nienawiść do wrogów, prawda, więc sprawia, że sojusznicze jednostki są dużo bardziej zajadłe w walce. Mamy również zaklęcia, które wywołują w przeciwnikach strach i trwogę, ponieważ Haszut jest też nazywany bogiem tyranii, co jest dość ciekawą rzeczą, żeby być bóstwem tego, ale też jak najbardziej podpowiada krasnoludom chaosu, bo pamiętamy, że to jest relatywnie małe społeczeństwo, które opiera się na niewolnictwie i na tym, że cały ich progres właśnie sprowadza się do tego, że zniewalają inne rasy i w samym swoim społeczeństwie ta kastowość też jest bardzo ważna, to kto pod kogo podpada. Wykonywanie rozkazów jest również bardzo istotne. W trochę ten krasnoludzki, ale tutaj oczywiście dużo bardziej okrutny, zły i zmieniony przez chaos sposób.
Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, że jak na boga chaosu, czy większego demona, albo jakąś inną, ale generalnie uznawaną za chaotyczną istotę, Haszut jest wyjątkowo mało chaotyczny. No bo zwróciłeś na to uwagę, że krasnoludy chaosu są oczywiście okrutne, ale planują. Są bardzo opanowane, są cierpliwe i powoli rozwijają to swoje imperium. Nie rzucają się do przodu, nie dają się opanować ślepemu gniewowi, nie planują w taki sposób, że jedna część planu psuje ich plany, nie są zapalczywe. Jest to okrutne. Zresztą jak dojdziemy do opisów tego, co tam się robi w ramach oddawania czci Haszutowi, to będzie tym bardziej wiadomo, dlaczego, jak bardzo to jest okrutne. Ale to jest mało przypadkowe, to jest mało chaotyczne, to jest takie krasnoludzkie okrucieństwo, takie zaplanowane, takie z premedytacją.
Takie, wchodząc w ten Matrix Dedeków, taki bardzo praworządny ten bóg chaotyczny Haszut.
Taki praworządny, zły, tak. Tak. Coś takiego, jeżeli byśmy, no nie mamy już teraz takiej klasyfikacji w Warhammerze, kiedyś dawno temu Head były pomysły właśnie na takie podobne ustawienie, tak alignment, jak w Dedekach, ale to się nie przyjęło. Więc tak, jest to bóg chaosu, ale jest to inny bóg chaosu niż wszyscy pozostali.
Bo to jest taki bóg chaosu, który lubi mieć wszystko uporządkowane.
Tak, lubi mieć wszystko uporządkowane. No a jak wygląda ten porządek właśnie? Centrum świata Haszuta jest ziggurat, piramida taka schodkowa, Zarnagrund, Mingol Zarnagrund, długa nazwa, czyli tam to główne miasto krasnoludów chaosu, które zostało w ogóle wzniesione przy pomocy magii czarowników właśnie Haszuta, kapłanów jego, krasnoludów chaosu. Na szczycie tej piramidy schodkowej znajduje się świątynia Haszuta, w której właśnie spotykają się najważniejsi kapłani na konklawę. Jest ich niewielu tak naprawdę w całym społeczeństwie krasnoludów chaosu, koło kilkuset podobno, i oni tam planują rzeczy, tam prowadzone są intrygi, znaczy intrygi prowadzone są wszędzie, ale tam się te intrygi rozwiązuje, tam ci kowale demonów i wyżej, ci kapłani prorocy Haszuta, bo to też są takie wyższe jakby stopnie, które wiemy na podstawie opisu z figurek, że można być właśnie sorcerer, czyli czarnoksiężnikiem, można być sorcerer prophet Haszuta, więc chyba przyjmujesz tytuł proroka Haszuta. Co prawda na akurat tych przykładach, które mamy, wiemy, że ten prorok wcale nie oznacza, że wszyscy inni go słuchają i może być ich więcej niż jeden, więc tutaj jeden prorok powie tak, drugi powie inaczej.
Przynajmniej odrobina chaosu zostaje.
Troszeczkę, nie? W każdym razie to jest to centrum, w którym dzieje się ta polityka bardzo krwawa krasnoludów chaosu, a nad tą świątynią, jeszcze piętro wyżej, znajduje się posąg Haszuta, przypominający właśnie podobno byka, to święte zwierzę, zwierzę Haszuta, który w środku jest pusty i w którym pali się cały czas ogień, dorzuca się gorących węgli i tak dalej. Cały ten posąg Haszuta rozgrzany jest do czerwoności. Co wiemy na pewno? Wiemy, że autorzy piszą, że jeżeli się dotknie tego posągu, no to oczywiście się bardzo sparzy. Nie wprost, ja wnioskuję, że co jakiś czas ktoś musi być zmuszany do dotykania tego posągu, no bo inaczej by o tym nie wspominano, prawda? A ponieważ jest to święty posąg w samym centrum tego państwa, tego imperium, no to zakładam, że akurat to miejsce, o, mogę się oczywiście mylić, ale zakładam, że akurat ten posąg nie służy do karania wrogów czy coś takiego, tylko może do jakichś czynności rytualnych, że czasem, żeby przejść na przykład, nie wiem, na wyższy poziom, teraz to wymyślam, tego nie ma tam napisane wprost, ale że może właśnie kapłan czy czarnoksiężnik Haszuta musi udowodnić swoją wiarę dotykając Haszuta na przykład. Miałoby to sens, ale no pewności nie mam. To tylko moja interpretacja. Natomiast co wiemy na pewno, to że świątyni tej oraz innych świątyń Haszuta strzegą najbardziej zaufani wyznawcy, słudzy czarnoksiężników Dawizar, czyli Bull Centaur, czyli te krasnoludy chaosu, które zostały tak zmienione, że ich dolna część ciała jest, przypomina właśnie dolną część ciała byka, a góra tylko troszeczkę z daleka i w ciemnym zaułku przypominałaby krasnoluda, bo tak naprawdę ich szpiczaste zęby i czasami nawet różki od razu w świetle słonecznym zdradziłyby, że nie mamy tutaj do czynienia z prawdziwym, zdrowym, zachodnim Dawi z Gór Krańca Świata czy z Imperium.
Tak, ja bym się tutaj wbił na chwilkę, bo właśnie mamy informację o tym, że Haszut wymaga od swoich wyznawców ofiar i krwi i tego typu rzeczy. Nie bardzo jest właśnie napisane w jakiej formie.
Ja właśnie mam w jakiej formie.
Znaczy, bo mamy też to, że krasnoludy chaosu są mocno inspirowane Papilonem i tego typu rzeczami.
Tak, ale jeśli chodzi o same ofiary, to właśnie Bull Centaurs mają być tymi osobami, istotami odpowiedzialnymi często za składanie ofiar, przynajmniej w jeden konkretny sposób, i to Bull Centaury mają wrzucać ofiary do kadzi z roztopionymi metalami w świątyniach Haszuta. Więc to jest jeden ze sposobów składania ofiar. Czy są inne? Zapewne tak. Moim zdaniem musi być więcej, skoro akurat wrzucenie kogoś do roztopionego żelaza jest mało krwawe, za to bardzo spektakularne, ale za mało krwawe trochę jak na Haszuta i jego opisy, więc zakładam, że są też inne sposoby. Natomiast oni na pewno robią to też w ten sposób.
No i właśnie dopowiedzieć chciałbym jeszcze o tych centaurach. One generalnie się pojawiły podczas tego czasu chaosu, tej wielkiej wojny, kiedy to krasnoludy, jeszcze wtedy nie chaosu, część została tak bardzo, bardzo zmutowana i do dzisiaj one się rodzą, w sensie z normalnych kobiet krasnoludów chaosu. Co jakiś czas one się rodzą, co często się kończy śmiercią dla tych kobiet krasnoludów chaosu, ale wciąż jest za mało tych strażników, tych właśnie centaurów, byczych centaurów krasnoludzkich, więc krasnoludy chaosu wykorzystują również swoją magię i możliwości, żeby tworzyć ich więcej, czy żeby specjalnie wywoływać mutacje, czy jakoś łączyć to na zasadzie potworów Frankensteina. Generalnie w zasadzie każdy sposób, który pozwala im dojść do czegoś, co ma pół byka, pół krasnoluda, jest według nich akceptowalnym, żeby ten cel osiągnąć, i w jakiś sposób im to działa. I te same centaury są no właśnie gdzieś tam już nie tylko też w tej swojej formie fizycznej, wyglądowej, gdzieś tak pół między krasnoludem a zwierzęciem, w sensie są zdecydowanie mniej, powiedzmy, rozgarnięte niż przeciętne krasnoludy, ale ich jakby oddanie Haszutowi nie jest w żaden sposób kwestionowane. Zresztą z Haszutem właśnie to też jest śmieszna sprawa, bo wiele innych z racji na te odniesienia do Babilonu byczych istot jest przypisywanych jako bycie jego awatarami de facto, bo pomijając właśnie centaury, mamy też latające byki, na których jak czasami oglądamy figurki, to co więksi bohaterowie krasnoludów chaosu mogą zasiąść i pędzić do boju, a żeby było jeszcze ciekawiej, pomijając to wszystko, mamy coś, co się nazywa Lamassu, notabene również ciągnąć za babilońskimi nazwami i tamtejszymi bóstwami. I to jest kolejna forma latającego byka, tylko w tej wersji z niemalże ludzką twarzą, która dodatkowo żywi się magią. I to żywi się magią w tym jakby praktycznym sensie, że nie oddycha powietrzem, tylko oddycha energią magiczną, posiada pewne zdolności magiczne, a pomijając to, że przypomina trochę potwora na kształt Manticory, to jest wyjątkowo charyzmatyczna i przebiegła oraz błyskotliwa i stara się jakby swoich przeciwników przekonać do tego, żeby ze sobą walczyli, sama jakby tylko dobijać resztki, co w ogóle jest strasznie ciekawym konceptem jak na potwora i to jak najbardziej również ma być coś, co jest aspektem Haszuta, ma jego łaskę, czy jest jego awatarem, w zależności jak chcemy na to patrzeć.
Tak, ale jeszcze wracając do tych byczych centaurów, bo one tu mają naprawdę dość dużą rolę w kulcie Haszuta, to raz, że służą z przekonania, to jest raz. Dwa, że dzięki swojej służbie mogą zaspokoić swoje najbardziej krwawe żądze, ponieważ one organizują w świątyniach krwawe rytualne uczty. To też jest inny ze sposobów składania ofiary Haszutowi, zapewne jeden z wielu krwawych sposobów na to. W każdym razie one organizują krwawe rytualne uczty, podczas których często zjadają swoje ofiary jeszcze na żywca, bo ważne, żeby były świeżutkie. Więc to jest ta rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że kapłani czarnoksiężnicy krasnoludów chaosu są w zasadzie jedynymi istotami, które potrafią naprawić ból centaura, ponieważ byczy centaur Dawizar z czasem jego skóra i w ogóle całe ciało przypomina coraz bardziej stal, więc jeśli się zrani, to mniej się go szyje, a bardziej się go spawa, a potrafić to zrobią tylko i wyłącznie właśnie kapłani krasnoludów chaosu. I ostatnia rzecz, że oni są na tyle zaufanymi istotami dla tych kapłanów, że oni czasami są wysyłani z jakimiś misjami gdzieś trochę dalej, do specjalnego poruczenia. W związku z czym, jeżeli gdzieś chcielibyście pokazać, wiecie, jakość krasnoludów chaosu, to może gdzieś za tym stoi jakiś ból centaur, który pociąga za sznurki, bo one są dzikie, ale nie muszą być tak dzikie, żeby musieć wszędzie biegać i po prostu wszystko zabijać na dzień dobry. Mogą to też planować, mogą też pociągać za sznurki. Byłoby to, myślę, ciekawy przeciwnik. W każdym razie jest to ważny element kultu Haushuta, a o pozostałych, które udało nam się znaleźć, to myślę, że powiemy po tej krótkiej przerwie.
Olałeś prep i znów oglądałeś Fallouta, a twoi gracze domagają się kolejnej sesji? Żaden problem. Od czego masz nas? Przygody Uber Strike 2 zapewnią przeciętnie rozgarniętej drużynie wiele godzin biegania za własnym ogonem. Znaczy fascynującej rozgrywki. Przeczytaj jedną, zacznij prowadzić i patrz, jak po 30 minutach gracze i tak idą w zupełnie inną stronę niż należy. Włącz swoją moc improwizacji, nakieruj ich gdzie trzeba, albo i nie, nieważne. Po sesji się pożegnaj, otwórz Coca-Colę i wracaj do niebezpiecznego świata pustkowi? Nieważne, w każdym razie dla patronów. Patronowcom Imperium Voltec gwarantuje miejsce w jednym z ciekawszych schronów ze spaczeniem.
No, wracając po przerwie, ja się zastanawiałem, jak mogą wyglądać właśnie te rzeczy, które są, w cudzysłowie, dobre w oczach Haszuta. I oczywiście nie znaleźliśmy, tak jak w przypadku innych bogów, rozpiski, rób to i to będzie dobrze, że przykazania i tak dalej. Nie, czegoś takiego nie znajdziemy, w tym momencie przynajmniej jak lore wygląda. Natomiast wiemy, jakie panują w społeczeństwie krasnoludów chaosu kary. A te kary są zasadniczo dwie. Kara mniejsza, która polega na tym, że zakuwają twoją twarz w maskę i wysyłają cię do piekielnej gwardii, czyli do takiego bractwa, które przypomina bardzo bycie zabójcą, z tą różnicą, że nie biegnie się samemu, tylko wcielanym się jest do jednostki, gdzie macie swoich kasztelanów, którzy was szkolą i macie walczyć razem i tak długo, aż na polu bitwy nie dokonasz ważnego czynu, który naprawdę był bardzo heroiczny, tak długo masz tą maskę i z tej maski cię nie wyciągną i nie będziesz mógł wrócić do domu, a rzeczy, które kwalifikują do tego, żeby wylądować w takich karnych jednostkach, to są na przykład, było się nadzorcą części niewolników, którzy wzniecili bunt. To jest wielkie wykroczenie w oczach społeczeństwa i w oczach Haszuta. Innym przykładowym jest to, że nadzorowało się piec hutniczy, który wybuchł, ponieważ kazano ci robić na 3 zmiany jednocześnie i przekroczyć jego możliwości produkcyjne. Trzeci przykład, który jest wprost podawany, to to, że było się krewnym generała czy innego dowódcy, który przegrał bitwę. Więc dużo jest spraw, za które potencjalnie można odpowiadać w sposób, który jest analogiem bycia slayerem u zachodnich krasnoludów, co dość dużo mówi o tym, jak bardzo okrutne jest to społeczeństwo, ale to jeszcze nie jest wyrok śmierci. Wyrokiem śmierci, który dostaje się za złamanie przysięgi oraz bluźnierstwo, zakładam, że za bluźnierstwo przeciwko Haszutowi, czyli nie wiem.
Nie ma innych bluźnierstw przecież.
Dokładnie, ale kombinujmy, co może być bluźnierstwem? Ukazanie komuś litości? Na przykład? Może? Nie wiem, to nie jest powiedziane wprost. W każdym razie za bluźnierstwo i za złamanie przysięgi ląduje się w najgłębszych podziemiach Uskulak. To jest ta twierdza na północy, do której właściwie krasnoludy chaosu nawet same nie schodzą, bo tam jest tak źle tam na dole podobno. Więc to dość dużo mówi na tak, temat tego, co tam jest.
Z tą twierdzą to jest fajnie, bo prawie takie cyberpunkowe, bo te niższe poziomy miasta już są niedostępne i władcy u góry nawet nie wiedzą, co jest na dole, tylko wiedzą, że jest źle. Mm-hmm. Z tymi właśnie karami krasnoludów chaosu myślę, że no, cały czas jakby podkreślane jest to, jak bardzo ten Haszut jest bogiem tyranii, prawda? Więc chodzi o to, że żeby wykonywać rozkazy, żeby twoje rozkazy były wykonywane, ale też nie chodzi tylko o to, o samą dyscyplinę, ale fakt, żeby rzeczywiście sprawczość, żeby osiągać kolejne cele, bo to nie wystarczy, że niewolnicy cię słuchają, ale jak cię słuchają, a wciąż nie wyjdzie, to nie jest osiągnięcie. Tak, wciąż ci się tam nie udało zwiększyć produkcji czy coś takiego, więc myślę, że to jest ciekawy aspekt tego wszystkiego. Tak samo jak fakt, że to jednak mimo wszystko są krasnoludy i ta kwestia właśnie hierarchii, rozkazów i jakby wykonywania swojej części tego wszystkiego jest bardzo ważna. No a z drugiej strony mówimy tutaj właśnie o tej gwardii i o tym porównaniu do slayerów, ale jeżeli się wykażesz w takiej gwardii wystarczająco bardzo, zasłużysz odpowiednio, to możesz z niej odejść. Ta żelazna maska jest rozkuwana, odchodzisz stamtąd, znowu stajesz się uznany, twoje imię staje się uznane, więc tu też na pewno bardzo ważną rzeczą jest kult osobowości jednostki. Na tej zasadzie, że nie chodzi tylko o to, żeby uosabiać jakieś cechy czy ideały, jakbyśmy powiedzieli, tylko żeby wszyscy wiedzieli, że to ty, żeby znaleźć te sławę dla siebie, te laury dla siebie. No i oczywiście potem dla Haszuta, co też jest ciekawe, tu mamy troszeczkę takich, wiesz, przeciwieństw, bo Haszut, jak obraża tych swoich wyznawców i kapłanów magią, no to im też coś zabiera, a to poprzez to, że oni się stopniowo od stóp w górę coraz bardziej zmieniają w kamień.
I to znaczy nie wszyscy wyznawcy, tylko czarnoksiężnicy i kapłani.
Tak, wszyscy ci, którzy właśnie czynią magię dzięki Haszutowi, te wszystkie wynalazki. I to jest tak, że to jest niezależne od wszystkiego, w sensie, jeżeli sobie lepiej z tą magią radzą i są bardziej sprawczy i zwyczajnie lepsi, to ten proces następuje wolniej, ale niezależnie od wszystkiego następuje i jest oczywiście nieodwracalny. Znaczy to jest w cudzysłowie nieodwracalny, zaraz powiem dlaczego. Jest tam w tej głównej twierdzy też właśnie tam aleja tych krasnoludów chaosu, co to wszyscy zostali zamienieni w kamień i oni ponoć wciąż niby są świadomi i wiedzą, co się dzieje, no ale fizycznie są zamienieni w kamień. Więc jest cała ta kwestia tego, że służysz Haszutowi, Haszut daje ci potęgę, władzę i tak dalej. Jak jesteś dobry, to ci się tam udaje piąć po szczeblach kariery, ale ostatecznie rzecz biorąc i tak zmieniasz się w kamień. Swoją drogą to zmienianie się w kamień jest ciekawe w kontekście, jak mówiłeś na przykład, załóżmy, że byłaby przysięga, żeby właśnie tam dotknąć tego rozgrzanego pomnika byka i się poparzyć dotkliwie, żeby była tam rana i znak, no powiedzmy, jakiegoś przymierza względem Hashuta, co też jest ciekawe w kontekście tego, że no wiesz, no zamieniasz się w kamień i w tego nie czujesz, prawda, więc co by z tym było? A oprócz tego wszystkiego jest jeszcze, jest takie półlorowe, bo wywodzi się z Total War'a trójki, ale tam w kampanii Krasnoludów Chaosu główne założenie jest takie, że robi się wielkie wiertło, żeby przewiercić się do wymiarów chaosu w dół, do Hashuta. I jeżeli to się uda, co mówię, też nie jest lorowe, bo to jest dla mnie jedna z form możliwych zakończeń, to jest tak, że ten nasz główny krasnoludzki zły bohater, który nie pamiętam jak się teraz nazywa, który właśnie już w połowie jest zamieniony w kamień i chodzi na takim półmechanicznym wózku, to mu się cofa, więc tam mamy podany taki proces, jakby Hashut to mógł cofać tę karę i ją zabierać, ale to jest tylko tam, bo nigdzie indziej tego nie ma, więc to też jest taka ciekawa sytuacja, że niezależnie od tego, jak będziesz oddany temu Hashutowi, niezależnie jak będziesz dobrze działał, to i tak czeka cię jeden koniec.
No, w pewnym sensie tak, ale zanim do tego dojdzie, to minie bardzo dużo czasu i zbierzesz bardzo dużą władzę i będziesz mógł zrobić bardzo wiele złego. Natomiast ciekawe jest też to, w jaki sposób kapłani Hashuta ustalają pierwszeństwo wobec siebie. No bo mówiliśmy, że oni się spotykają w Radzie i każdy z nich ma tam jakiś głos, natomiast to nie znaczy, że wszyscy będą słuchani. Więc tutaj też jest bardzo po krasnoludzku, ponieważ pierwszym głosem Rady jest ten kapłan, który jest najstarszy, ma najwięcej, jest najbardziej szanowany. Jesteś szanowany, ponieważ jesteś szanowany głównie dlatego, że jesteś najstarszy i najpotężniejszy.
No tak, ale to już nie takie bardzo krasnoludzkie podejście.
Tak,
sobie
właśnie
nie
mówię, że to jest takie bardzo krasnoludzkie podejście, ale jednocześnie właśnie też łączy się z tym, że jesteś stary, więc masz dużo czasu, żeby zebrać dużo potęgi.
Tak, no chociaż...
Wiesz, o co chodzi, to się łączy. Jedno z drugim się tutaj w tym
tak, to prawda,
było...
chociaż trzeba też przyznać
łączy.
Jednak, że krasnoludom chaosu idzie to wszystko dużo lepiej niż zwykłym krasnoludom. W sensie od właśnie kataklizmu i upadku krasnoludy chaosu powoli, ale jednak stają się coraz silniejsze, ta ich populacja powoli zaczęła wzrastać.
Ich imperium się rozszerza.
Tak, więc jest to jakiś rozkwit. Może powolny, stonowany, ale jednak. Podczas gdy klasyczne krasnoludy, wiesz, no cały czas idą w dół, więc no co by nie mówić, może krasnoludy chaosu po prostu miały rację i postawiły na, wiesz, czarnego byka tych zawodów?
Bardzo możliwe. Ale a propos jeszcze takich dziwnych rzeczy, które były dawno temu, to ja znalazłem parę ciekawostek związanych i z Hashutem, i z krasnoludami chaosu, które myślę, że tutaj można by poruszyć. Mm-hmm. To nie jest coś, co jest w dzisiejszym lore. Ale dawno temu, w czasach Realm of Chaos, Slaves of Darkness i tam druga, były takie dwie książki opisujące chaos, wydane pod koniec lat 80. I one wspominały o krasnoludach chaosu wyznających Korna. Tylko tutaj trzeba być świadomym tego, że to nie były czasy, że krasnoludy chaosu w takim znaczeniu, jakie my dzisiaj myślimy o nich, że Dawizar istnieli. Nie, nie istnieli. Tamte słowa krasnolud chaosu oznaczały złego krasnoluda. Więc to nie jest tak, że dzisiaj, w dzisiejszym stanie lore, ktoś w Imperium Dawizar wyznaje Korna. Nie. Ale myślę, że w ramach takiego ukłonu w stronę przeszłości Warhammera, autorzy zamieścili tego rodzaju nawiązania i smaczki, takie mrugnięcie okiem w bardziej współczesnym lore, na przykład sugerując w Liber Chaotica, że Juggernaut of Korn, czyli te takie pojazdy, pojazdostworzenio maszyny, nie wiem jak to nazwać, na których jeżdżą czasami czempioni Korna, tworzeni są, budowani są przez krasnoludy chaosu na obraz i podobieństwo ich byczego boga. Takie drobne smaczki, że związki z Kornem nadal gdzieś mogą tam się pojawiać, głównie z powodu tego okrucieństwa, ale na pewno nie z powodu cierpliwości, bo jednak, tak jak wspominaliśmy, Hashut jest za cierpliwy na to, żeby być aspektem Korna.
No, generalnie jest z takich smaczków, to wyszedł fajny wywiad właśnie z autorami, którzy byli odpowiedzialni za powstawanie Armii Krasnoludów Chaosu, z Rickiem Presleyem i Alanem Perry, gdzieś tam postaram się podrzucić w linku. Mm-hmm. I tam z informacji, które można odnaleźć, w ogóle był to, że powiedzmy jakby krasnoludy chaosu są w dużej mierze odpowiedzialne za co ciekawsze uzbrojenie wszelakich armii chaosu i mm-hmm. że te ich magiczne przedmioty, czy takie bardziej inżynieryjne maszyny, działa. Tak. Można znaleźć, wiadomo, wśród wojowników chaosu, możliwe, że czasami coś wpadnie w ręce mrocznych elfów, skavenów i tak dalej. Tutaj tak swoją drogą jeszcze też bym zaznaczył, bo jest taka ciekawa, nazwałbym to bratnia, ale niezbyt bratnia konkurencja i współzawodnictwo między skavenami z klanu Skyr, a krasnoludami chaosu, ponieważ jedni i drudzy bardzo łączą magię i technologię i mają bardzo ciekawe pomysły i wynalazki, ale o ile jedni drugim też trochę patrzą na ręce, o tyle tak na dobrą sprawę nie chcą sobie wzajemnie kraść pomysłów, bo skaveny idą w moc, ale i nieprzewidywalność spaczenia i fakt, żeby coś zadziałało raz im wystarczy, o tyle właśnie krasnoludy chaosu są dużo mniej chaotyczne, nie korzystają ze spaczenia, ponieważ nie uważają tego za wystarczająco stabilny materiał i jednak chcą, żeby ich wszystkie maszyny i pomysły działały naprawdę, mają wysokie quality standards w przeciwieństwie do skavenów, co też nie jest osiągnięciem, ale
no
jednak...
No relatywnie wysokie quality standards, bo przykład tego, że jeśli wybuchł ci piec, to lądujesz w piekielnej gwardii, jest jednak dowodem na to, że te standardy są czasem naginne.
Ej, przepraszam, krasnoludy chaosu przynajmniej, wiesz, karają za to, jak ci wybuchnie pies.
To prawda.
A w Imperium masz 8 steam tanków, które gdyby zatrzymać ich statystyki tego, jak często te piece wybuchają, to nie byłoby tych steam tanków po pierwszym roku, a co dopiero po 1000 lat. Więc przynajmniej krasnoludy chaosu wyciągają konsekwencje. Tak, między Bogiem a prawdą to oni są, to znaczy między haszutem a prawdą to, wiesz, oni tak rzeczywiście starają się to jakoś rozwiązywać, nie? Pchać to quality. Teraz myślę o wersji krasnoludów chaosu we współczesnym korpo setting i to miałoby sens.
Oj, w Mordorze, jak najbardziej. To jest dokładnie to.
Ale pobijmy na chwilę jeszcze dygresję, bo już właśnie z tego jak...
Minus centaury.
Jak powstawały te krasnoludy chaosu, to był w ogóle pomysł, zanim powstało Age of Sigmar, zanim Storm of Chaos się stało, o czym właśnie opowiadał Eric Presley, że on pisał jakby zakończenie świata Warhammera i tam był taki pomysł, żeby krasnoludy chaosu pomogły zniszczyć Imperium i całą resztę dzięki pociągowi takiemu, który będzie Siege Train, to się miało nazywać. I to miał być pociąg składający się z maszyn, dział i wszystkiego innego, co to miało podciągnąć to pod Imperium i to wszystko zniszczyć. Ostatecznie to się nie ziściło, ale pojawiły się takie modele z Forge Worlda właśnie, które wyglądają troszeczkę...
Siege Trainów, tak.
Tak, wyglądają jak Siege Train, więc to gdzieś tam było. Potem w Storm of Chaos pojawiło się właśnie Hell Cannon z krasnoludami chaosu. No i jeszcze na zakończenie chciałbym właśnie dodać te odcinka o haszucie, żeby też każdy wiedział, bo to jest cudowne, że przy całym tym mroku bogu terroru i w ogóle smutku i grimdarku, bo przecież Warhammer, to samo słowo haszut ma być żartem i ma określać, ono ma topeję na kichanie. Dla nas po polsku, jak to czytamy, to średnio brzmi, ale po angielsku ma to brzmieć na zasadzie haszut, haszut,
a psik,
na zdrowie.
A psik, na zdrowie.
Więc haszut, bless you. Autor właśnie, który stoi za nazwą haszuta, mówi, że jest bardzo dumny z tego pomysłu do dzisiaj, że to był jego jeden z najlepszych podczas pracy nad Warhammerem, więc myślę, że z tym was zostawię na koniec, jeżeli chodzi o moje przemyślenia na temat boga ciemności, terroru, tyranii i kichania.
A ja tylko dodam od siebie, a propos jeszcze wpływu krasnoludów chaosu na inne rasy, na inne społeczeństwa, że jest coś takiego, co nazywa się krew haszuta i jest to potężna i bardzo cenna alchemiczna substancja, której kropla po dotknięciu metalu potrafi tenże metal zapalić. Czasami kler haszuta bierze ze sobą fiolki z tym i rzuca tym w przeciwników. Jak bardzo często da się dostać to poza Imperium Krasnoludów Chaosu? Nie wiem, ale może jakiś alchemik będzie tego potrzebował i będzie to powód, żeby wyruszyć na wschód. Na przykład, tak tylko rzucam, krew haszuta. Sprzedam.
Tanio. Sprzedam, kupię, wymienię.
Tak.
Tak, no i oczywiście, jeżeli takie ogłoszenia drobne was interesują, to zapraszamy na nasz serwer Discord, gdzie można się wymieniać pomysłami, pytaniami i wszystkim innym związanym z lore Warhammera.
Dziękujemy naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie.
Dokładnie, u nas bardzo powoli będziecie zamieniać się w kamień służby na naszym Patronite, więc szczerze polecamy.
Dokładnie tak, a my co? My się na dzisiaj żegnamy powoli, kamiennie i okrutnie. Czas nasz dobiega końca.
Tak, a zatem apsiki na zdrowie.
Akich. Haszut.